Wysokie obroty.
Maciej Krzywoszyński
i Adam Sołtysiak.
Witamy w ostatnim w tym roku Wysokich Obrotach. Dziś doradzimy razem ze specjalistą, czy narty w góry lepiej przewozić w uchwytach, czy w boksie dachowym.
Będzie też o tym, że Polacy mocno popierają i czekają na auta elektryczne i to niekoniecznie dlatego, że są eko. Na początek, jak zwykle, trochę motoniusów tygodnia.
Niemiecki Autoświat, czyli Autobild, ogłosił swój coroczny raport jakości za 2016 rok. Wyniki są dosyć ciekawe, choćby dlatego, że pierwszych miejsc nie zajmują auta niemieckie.
Klasyfikacja raportu od roku 2001 kieruje się 7 podstawowymi kryteriami. Są to wyniki badania satysfakcji konsumenckiej, akcje naprawcze ogłoszone w ostatnim czasie, statystyki awaryjności pochodzące z najnowszej edycji raportu TIF, jak również ocena oferty gwarancyjnej poszczególnych marek.
Na ocenę końcową w punktacji od 1 do 6 składają się ponadto informacje zebrane przez Autobild po zakończeniu wyczerpujących testów długodystansowych, weryfikacja pracy autoryzowanych stacji na podstawie badania typu tajemniczy klient, jak również opinie i uwagi, jakie do redakcji magazynu na temat swoich pojazdów nadsyłają sami użytkownicy aut.
No i na pierwszych trzech miejscach mamy Hyundai, Mazda i Mini, dalej jest Kia, Toyota, Volvo, Mercedes, Opel, Nissan, Audi, BMW i Dacia.
Koniec roku to także podsumowania innych plebiscytów i rankingów. Tylko 6 modeli zostało na placu boju w walce o tytuł najładniejszego auta 2016 roku.
Po zakończeniu pierwszej fazy głosowania z plebiscytem pożegnał się nowy Citroen C3, natomiast dalej w grze liczą się nadal Alfa Romeo Giulia, Fiat 124 Spider, Mercedes GLC Coupé, Peugeot 3008, Renault Scenic, Volvo V90.
Faza głosowania z udziałem szerokiej publiczności zakończy się ostatecznie 22 stycznia. Nazwę zwycięskiego modelu poznamy podczas Międzynarodowego Festiwalu Motoryzacji 2017, który rusza w Paryżu 31 stycznia.
Volkswagen zgodził się na wypłatę ponad 2 miliardów dolarów kanadyjskich odszkodowania 105 tysiącom właścicieli samochodów z wadliwymi silnikami diesla. Wszystko w związku z tak zwaną Dieselgate. Chodzi o samochody niespełniające norm emisji, m.in. tlenków azotu, w których Volkswagen zamontował nielegalne oprogramowanie oszukujące testy spalin. Tymczasem w Polsce sprawa odszkodowań nadal nie jest przesądzona.
Kłopoty Volkswagena z wadliwymi silnikami wciąż się nie kończą, a problem jest bardzo poważny. Samochody marek Audi, Seat, Skoda i Volkswagen wyprodukowane w latach 2008-2015, wyposażone w silniki diesla o oznaczeniu EA288, emitują do atmosfery od 20 do 40 razy więcej szkodliwych substancji, niż jest to dopuszczalne normami.
O porozumienie w Kanadzie zakłada pokrycie przez Volkswagena ponad 15 milionów dolarów kanadyjskich kosztów administracyjnych oraz odkupienie wadliwych samochodów za łączną kwotę ponad 2 miliardów dolarów lub naprawę aut, o ile będzie to możliwe. Ta druga opcja stoi jednak pod znakiem zapytania, bo kolejne testy prowadzone przez jednostki badawcze, m.in. w Europie, wskazują, że samochody po wymianie oprogramowania nadal emitują zawyżone ilości niebezpiecznych gazów.
Za oceanem klienci dostają duże odszkodowania, a Polacy na razie muszą sami walczyć o swoje prawa. Zdaniem stowarzyszenia StopVolkswagen.pl, które zebrało już blisko 3000 zgłoszeń od poszkodowanych osób, wadliwe samochody kupione przez Polaków również powinny zostać odkupione lub wymienione na nowe.
Jak informują przedstawiciele StopVolkswagen.pl, wkrótce do sądu trafią kolejne pozwy, tym razem przeciwko markom Audi, Seat i Skoda. I wake up, feel just fine. Your face fills my mind. I get religion quick, just looking to buy. Honey, I'm touching something, you're touching me. I'm under your thumb, under your spell. Breakthrough, oh yeah. Breakthrough, these barriers.
autach przekraczających normy emisji spalin, teraz o samochodach bezemisyjnych, czyli elektrycznych. Na razie takie auta dla przeciętnego polskiego kierowcy są za drogie, no ale są ambitne plany, by za kilka lat po polskich drogach jeździło już milion elektryków.
O, Polacy są na tak, chociaż niekoniecznie z pobudek ekologicznych, mówi Adam Czarnecki z ARC Badania i Opinie, które sprawdzało zdanie polskich kierowców o autach elektrycznych.
Polacy są osobami, które zwracają uwagę na potencjalne oszczędności. Właśnie w samochodach elektrycznych Polacy widzą jakby źródło oszczędności. Oceniają, że przejażdżka takim samochodem będzie dużo tańsza od samochodu klasycznego. Na pierwszym miejscu z poparciem 64% badanych plasowała się możliwość oszczędnego użytkowania, czyli korzyść finansowa związana z samochodami elektrycznymi. Dla 55% tym czynnikiem zachęcającym mogło być przejechanie sporego dystansu, czyli 300 km na przykład. Natomiast no, zaledwie dla 20% tym czynnikiem jakby motywującym są kwestie ekologiczne. Więc jakby to pokazuje, no, że Polacy nie wiążą tych samochodów głównie z ekologią, a z oszczędnością. Główną jakby wydaje się barierą dla Polaków i jakby to widzą, że to będzie na pewno wadą, to jest wysoki koszt zakupu. No jakby już obecnie no, samochody hybrydowe, które są i elektryczne i spalinowe, no, są zdecydowanie jednak droższe od samochodów spalinowych. I tu nie ma w Polsce żadnego tak naprawdę wsparcia przy zakupie, żadnych ulg finansowych, które by zachęcały.
Na wniosek resortu energii spółki energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa, PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea, także Tauron powołały spółkę Electromobility Poland, która ma się przyczynić do powstania systemu elektromobilności w Polsce, w tym rozpowszechnienia samochodów napędzanych prądem.
O, produkcja polskiego elektrycznego Forda T miałaby odbywać się w kraju. Za cel postawiono sobie produkcję miliona pojazdów na prąd w ciągu dekady.
Śpiew słychać, zbliża się pochód, a na czele zły dobosz, głód. I lip zapach, i zapach prochu, i chłomot werblowych nut. Idą dzieci i robotnice, ludzie z przedmieść fabrycznych hal. Idą miastem martwe ulice, głód ma oczy zimne jak stal. Czarny czwartek, przecięły. Ponad tłumem prącym za tratę transparentu chwieje się strzęp. Kule szarpią go kręgoplami, w niebo rwie się wichrowy zryw. Nad dachami, nad kominami leci w dymach jak widmo krzywd. W czarny czwartek głód ma pałki w dłoniach kościstych. W czarny czwartek pałki bęben werblami brzmią. W czarny czwartek głód ma pałki w dłoniach kościstych. W czarny czwartek pałki bęben werblami brzmią.
Teraz temat bardzo aktualny, co prawda na nizinach zimy nie ma, ale w górach jest. Trwa przerwa międzyświąteczna, ale pewnie większość osób wyjedzie na zimowy wypoczynek w ferie szkolne w Wielkopolsce. W tym sezonie będą one w pierwszej połowie lutego.
A zatem temat narciarsko-bagażowy. Jak te narty przewieźć? Na pewno na dachu, a nie w aucie. No ale lepszy będzie boks czy uchwyt do nart? O to pytaliśmy specjalistę.
Marek Lewiński, Taurus Bagażniki. Uchwyty są zdecydowanie najtańsze. Najprostszy uchwyt to jest rząd wielkości 14 zł. Służy do przewiezienia jednej pary nart. Bez żadnych zabezpieczeń, bez niczego. Najdroższy uchwyt narciarski to jest uchwyt już taki naprawdę, można powiedzieć, z wodotryskiem wysuwany. Służy do tego, żeby zakładający narty na ten uchwyt nie zbliżał się do samochodu, nie dotykał się o brudną ścianę wozu. Kosztuje w granicach prawie 600 zł.
Ile nart, ile kompletów możemy przewieźć na takich uchwytach na dachu? Czy są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o prędkość?
Jeżeli jeżeli chodzi o prędkość, nie ma tutaj żadnego znaczenia przy uchwytach narciarskich. Nigdzie żaden producent nie podaje prędkości, która jest, powiedzmy, prędkością graniczną, a przewieźć możemy tyle, ile zezwala nam szerokość bagażnika. Maksymalnie jest to do 6 par nart.
Najlepsze dla osób, które wyjeżdżają z rodzinami, są jednak boksy, bo możemy do nich zapakować nie tylko narty. A ile kosztują boksy?
Boksy w tej chwili od takiej najniższej ceny, gdzie możemy załadować już narty, kosztują w detalu 470 zł, natomiast maksymalna cena boksu w seriach takich limitowanych to jest przeszło 3000 zł.
Drogo, ale boks ma tę zaletę, że nie ogranicza się tylko do zimy.
Tak, to też jest ten duży plus boksu, że nie tylko zima, to jest również lato i tutaj przy cenie boksu musimy również brać pod uwagę na to, że warunki są skrajne. Raz, jest to zima i temperatury minusowe, a dwa, mamy lato i temperatury plusowe i to bardzo wysokie temperatury. W związku z tym, rozpatrując zakup takiego boksu, również należy zwrócić uwagę właśnie na to, jak on się będzie zachowywał w tych temperaturach, powiedzmy, letnich, bardzo, bardzo wysoki. Jeżeli ja miałbym klienta namawiać, namawiałbym zdecydowanie na boksy. Raz, że narty te jadą w bardzo dobrych warunkach, jest mały opór powietrza, narty się nie niszczą. Możemy tam schować również i ubrania, buty. To wszystko, co jest mokre, co ze stoku zdejmujemy mokre, nie wrzucamy do samochodu, jedzie to w osobnym pudle i jest izolowane od reszty.
Wybór wariantu zależy także oczywiście od liczebności rodziny i wielkości samochodu, które mamy. Jadąc z dziećmi, mając auto kompaktowe albo mniejsze, dylematu nie ma. Optymalny jest boks, gdzie zmieścimy i narty, i resztę zimowego ekwipunku.
No ale jeśli ktoś ma van albo duże kombi, albo jedzie na przykład w dwójkę, to dobrym rozwiązaniem są jednak uchwyty, choćby dlatego, że są znacznie tańsze.
Wysokie obroty.